Nazajutrz o godzinie 4 przyszła do portu. Padał drobny, rzęsisty deszcz. Pełne morze było siwe od pian. W zatoce panowała wprawdzie cisza, ale było ponuro i groźnie. Kadłuby statków przybyłych, wciąż dyszące i ociekające zużytą parą, wielkie żaglowce z mnóstwem poprzecznych rej, płaskie łodzie pełne skupów marmuru i płyt ciosanego kamienia, mnóstwo pak, beczek, kuf, worów. Ewa brnęła wśród bagażów po mokrym wybrzeżu i już z dala ujrzała Jaśniacha. Zbliżał się do budki kasjera odchodzącego statku ulokowanej na wybrzeżu. Ewa dała mu znak ręką, żeby się zbliżył. Gdy nadszedł, niemal bez przywitania zażądała, żeby jej zwrócił pożyczone wczoraj 3000 franków. Poeta zaczął rozpinać dziwnie obszerny waterproof i wykopywać z głębokiej kieszeni pugilares. W trakcie tych czynności zapytał: – Więc to pani nie pojedzie? – Oczywiście, że nie pojadę. – Mam pani oddać połowę, dobrze? – Czego połowę? – Wygranej. – 27 000. – Ma pan mi oddać moje własne 3000. Cóż za piła? – Niech pani sobie weźmie połowę. Mnie te pieniądze i tak nie zbawią, bo to na mnie za mało. Za dużo znowu, żeby przeżyć. Może pani zrobić coś dobrego. No więc, mówiła po głębokim namyśle, niech mi pan pożyczy jeszcze 10 000. Służę. Wzięła 13 banknotów po 1000 franków, kiwnęła Jaśniachowi głową i odeszła. W pewnej chwili stanęła i obejrzała się przez ramię. Spostrzegła, że dziwadło stoi na miejscu i patrzy za nią. Rzekła głośno: – O której odchodzi statek? – Za godzinę z górą. – Może tu jeszcze przyjdę pożegnać się z panem? – Czekam. Poszła szybko. Pewien właściciel karetki, który odwiózł pasażera do portu, zaproponował, żeby wsiadła. Wskoczyła do pudła i kazała się zawieźć do hotelu Des Anglais. Wbiegła szybko do hotelowego Parlour i kazała lokajowi poprosić hrabiego Szczerbica. Za chwilę wezwany stał przed nią. Dziwne zdumienie targnęło jego twarz. Ewa przystąpiła bliżej i podniosła na niego oczy szczere i czyste. Dość długo nie mogła mówić ani słowa. Nareszcie oświadczyła: przyszłam prosić pana o łaskę, o łaskę. Wszystko? Przyszłam prosić, żeby pan zechciał wziąć ode mnie z powrotem, co od pana pożyczyła. Westchnął. Z ochotą. Ileż jestem panu winna? Przepraszam za to pytanie po 100-kroć, po 1 000 000 razy. Wygrała pani? Wygrałam. Począł liczyć w pamięci, patrząc w okno. Kilkakroć pociągnął ręką po czole. Wczoraj 5000. Dopomogła. A tak, tak, wczoraj 5000. W Warszawie 500 rubli. Tak, w Warszawie 500 rubli. Droga. Wie pani, nie mogę tak na razie. Ja obliczę i powiem jutro. Nie, jutro nie. Wie pan, oddam teraz 10 000 franków. Nie należy mi się tyle. Jeżeli będzie cokolwiek nadto, bełkotała pośpiesznie, to po obliczeniu zwróci pan Niepołomskiemu albo mnie samej. Jeżeli będzie za mało, to dodamy. Zgoda? Dziś bardzo mi się śpieszy, bardzo mi pilno. Pan to zrozumie i przebaczy. A dokądże pani tak dąży? Śpieszę się. Muszę co prędzej... Przelotne zwróciła na niego spojrzenie, gdy stał po drugiej stronie fotela, blady jak trup, z oczyma wbitymi w ziemię. Wsunęła mu w rękę paczkę pieniędzy. Nie oponował. Tylko ręce jego drgnęły, a brwi zsunęły się szybko. Miała już odejść i uczyniła ruch ku przerwaniu tej rozmowy. Wtedy to cicho wymówił, nie podnosząc oczu, słowo po słowie. Niech pani pójdzie do mnie. Mieszkam tutaj, na piętrze. A po cóż to ja do pana? Spytała z naiwnym zdumieniem. Niech pani ze mną zostanie. Zaśmiała się z cicha, maleńkim, szyderczym śmieszkiem, w którym zmieściło się morze naigrawania. Tym się skończyła opieka nade mną, nad moją miłością. Tym, rzekł, tym się skończyła. Kocham się w pani, zostań ze mną, bądź moja, rzucę wszystko, ten tam kraj, sprzedam wszystko i tu zamieszkam. Otoczę cię zbytkiem, szczęściem, rozkoszą. Nie znasz tego wszystkiego, więc nie możesz pogardzać. Pojedziemy do Paryża, będziemy tam mieszkać razem. Utoniemy w tym boskim mieście, chcesz? O, boska moja, o, przecudna. Bez ciebie nie ma życia na tej czarnej ziemi, bez ciebie nie ma powietrza, nie ma słońca. Bez ciebie jest śmierć na ziemi. Cóż ja mam począć? Zdradzam? Tak, zdradzam. No tak, zdradzam do wszystkich diabłów. Ty zdradzisz? No tak, ale będziemy szczęśliwi. O dziecko, będziesz szczęśliwa, to ci przysięgam na cienie mojej matki. Poznasz szczęście, szczęście wesołe, radość życia. Po cóż masz cierpieć? Ty, najpiękniejsza z kobiet na świecie, ty stworzona do raju, ty, Ewo, pomyśl. Cóż nas mogą obchodzić wszystkie religie, prawa, przepisy, ojczyzny, kodeksy? Panie hrabio, począł szeptać jednym tchem, chwytając powietrze ustami. Wynajmiemy willę w Antibes, w Aminionie, gdzie zechcesz. A teraz pojedziemy do Paryża. Zobaczysz Paryż na wiosnę. Ujrzysz przepych, skosztujesz, co to jest potęga pieniędzy. Będziesz się ubierała u Worta, albo u Pakena, u Rufa, albo u Raudnica, gdzie zechcesz. Na twe usługi będzie Le Bouvier, Doucet, Callot. A jeśli cię to znudzi czy zmęczy, pojedziemy znowu nad morze, na wyspę White, na Majorkę albo na Sycylię. Ewo, gdy patrzę na ciebie, serce mi pęka ze szczęścia. Gdy ciebie nie ma, łamię ręce po całych dniach i tłukę się z kąta w kąt po całych nocach. Uśmieszek twoich maleńkich ust przebywa w mych piersiach jak światło w ciemnej pustce. Twoje włosy są wiecznym pragnieniem moich ust. Twoje oczy, które na mnie nigdy nie patrzą, mieszkają wiecznie w moim spojrzeniu. Ja oprócz ciebie nie widzę nic na ziemi. Kocham się w tobie. Miłuję cię nade wszystko, zlituj się.